Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No i minęły 3 minuty już po godzinie 20 przed mikrofonem Mateusz Świdut, a razem ze mną w studiu są
Paweł Stachyra
oraz
Izabela Durma.
Witajcie.
I co, wraca Mateusz Świdut, wraca też styl Pawła Typiaka i znowu ta sama muzyka, a było przez tydzień fajnie, jak tutaj siedzieliśmy i z Mateuszem Z puszczaliśmy
to jak piękną, chcesz,
piękną muzykę.
To możesz prowadzić tą. Tę audycję.
Rozumiemy się teraz? Będzie ciężko.
Będziemy no teraz będzie ciężko, dlatego zapraszam za tydzień. Zaczynasz ty, tak się umówmy. Dobra?
Dobra. To może będzie Paweł Typiak albo ktokolwiek.
Nie, to Paweł Typiak będzie naszym gościem.
Dobra, to ja.
Tak więc zapowiadam za tydzień, gościem audycji Gramy na Maxa jest Paweł Typiak. Opowie nam o grach, które grał przez ostatnie 2 tygodnie, bo tyle wybije mu nieobecności na liczniku. A zanim przejdziemy do dzisiejszych materiałów, a przede wszystkim będzie gadane o Manor Lords, tutaj Zdenio też jest razem z nami w studiu, ja go zapowiem i przedstawię, ale też w tym momencie nas realizuje, tak więc jeśli chcecie nie tylko nas słuchać, to www.youtube.com/gnmcru lub po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę Gramy na Maxa, tam na pewno znajdziecie na żywo odcinek, który, Pawle, powiedz, który mamy...
599.
Nie, to był GNM Plus. Teraz mamy 851. Dokładnie tak.
No jedno wychodzi.
To jest tak więc będzie Manor Lords.
100 coś, 200 coś, a potem...
Oraz, co się dzieje z Deniu? Tak, widzę, Hubert przyszedł i go oczywiście zapraszamy do naszego studia, Hubert Pomykała. Idzie i tak, otworzył sobie drzwi i do nas zmierza. Ale dajcie mi dokończyć. Manor Lords, wrażenia, materiał, tutaj Zdenio będzie też uczestniczył. Oraz recenzja Open Roads, nie mylić z Broken Roads, czyli bardzo ciekawego projektu wydanego przez Annapurna Interactive, więc zawsze jest to jakaś okejka, tak? To wydawnictwo zawsze coś ciekawego wypuści na rynek i tutaj też im się to udało, ale czy to jest tytuł na 8, 9 czy 10 o tym samej recenzji.
Wysoko.
Hubercie, proszę zasiąść przed mikrofonem, przywitaj się z nami wszystkimi. Działa już, działa, możesz do niego mówić.
Bardzo serdecznie, przepraszam, jestem spóźniony na audycję, nie mam nieprzygotowania, chciałem zgłosić.
Kwadrans studencki, więc wybaczone.
Tak. Damy radę. Dobrze, zanim przejdziemy do tych wszystkich smakołyków zapowiedzianych, może powiedzcie, w co ostatnio się zagrywacie. Pawle, zacznijmy może od ciebie. Możesz powiedzieć też, że nie grasz i bawisz się figurkami, więc możesz...
Mateuszu, ja przecież grałem bardzo dużo w gry.
Figurkami.
Na przykład. Tak. Słuchajcie, bo nie gram tylko w Warhammera, gram też w Killteama. Pod tytuł Warhammer 40 000. Też w Combat Patrol pod tytuł Warhammer 40 000. Dobra, słuchajcie, może i w tym tygodniu za dużo nie grałem, ale grałem w Manor Lords chwilę i mam bardzo dużo do powiedzenia na temat tej gry. Mam wiele opinii, ale już się nimi podzieliłem wszystkimi z Izą i Iza będzie je przekazywała w czasie recenzji.
Tak, ja tak naprawdę cię nie recenzuję, tylko powtarzam po Pawle.
Dokładnie, to w tą stronę będzie szło.
Mam taką ciekawostkę odnośnie Pawła i miłości do Banner Lorda.
Pierwszy raz przywiozłem Pawłowi z Game Developers Conference, to jest taka konferencja przyroga do Gamescomu, smycz z napisem Mountain Blade Bannerlord w 2015 roku. Mamy 2024 i Paweł jest zachwycony nadal tą grą.
Dalej mam tą smycz gdzieś.
I grę się
gdzieś tam wala.
I figurki.
Ta gra to w międzyczasie już ma. Wiesz co, Bannerlord to w ogóle... Był fajny temat. Fajnie było tak oczekiwać, jak były te, kojarzycie te konferencje typu E3 i tam zawsze jest ta PC-towa, na którą wszyscy czekają, nie? No bo wiadomo, że tam zawsze będzie najwięcej najciekawszych tytułów, bo to nie to co te marne korporacyjne wydmuszki, tylko tam zobaczymy tak, prawdziwe gry i prawdziwy gameplay i trochę reklam kart graficznych.
Powiem ci, że
i zawsze co roku się czekało, o, to może chociaż pokażą, odpalali to ludzie tylko po to, żeby zobaczyć ten może kawałek z tego Bannerlorda, jeżeli on w ogóle będzie. I jak nie było, to było w ogóle, o matko, w tym roku w ogóle po co my to włączaliśmy, już nigdy tego nie obejrzę, już nigdy do tego nie wrócę i rok później, ciekawe czy pokażą tego Bannerlorda.
Ja właśnie czekałem tylko, aż zdania się odezwie.
On próbuje, ja mu trzeba ten mikrofon dać nie, w ogóle, bo realizator powinien mieć mikrofon, tak to są chyba
mówił,
standardy.
Ja nawet nie zarejestrowałem, jestem zmęczony, że Zdenio nie ma mikrofonu, a siedzi tutaj z nami, tylko nas realizuje.
W przeciwieństwie do Silksonga zaznaczyłbym, tak, że Bannerlord był namacalnie powstający przez większość swojego...
Wiedzieliśmy, że Bannerlord powstaje, a z Silksongu wiemy tylko tyle, że jest w planach. Fajnie, że być może powstaje.
Tak, fajnie by było, jakby był, nie?
Zdenio by się ucieszył, a teraz tylko płacze.
Żeby tutaj zaprowadzić trochę porządku, to te konferencje się nazywały po prostu PC Gaming Show.
Tak.
Tak dla przypomnienia.
Tak, różnie.
No, a przede wszystkim przez wiele lat. I było to dosyć cringe'owe, czyli po polsku nie do końca komfortowe odczucie oglądania ich. Zresztą też niektóre...
To jest najlepsza definicja cringe'u, jaką słyszałem potem.
Brak komfortu?
Tak, bo po prostu będę mówił w towarzystwie, odczuwam jakby delikatny brak komfortu w oglądaniu czegoś.
Tak, i niektórych
żenadę. Generalnie musimy...
Czy mogę dokończyć? Poprawiać.
A chcesz coś dokończyć?
Tak.
Zacząłeś tyle zdań dzisiaj, jeszcze ani jednego nie dokończyłeś. Ty chcesz, żebyśmy ci przerywali.
Chciałbym powiedzieć, że niektóre z tych konferencji i ich oglądanie...
Dobrze, Zdenio mi przeszkadza. To może przejdziemy sobie do pierwszego temaciku, który tak, ty tam się zajmij tak, czym chcesz,
Mateusz,
a my porozmawiamy o tym,
który nie dokończył
zdania. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale ogłoszono już, kiedy dokładnie będą niektóre konferencje związane z tym niby E3. Mamy dziewiąte, no nieważne, mamy w piątek taką, powiedzmy,
ten
prezentację
piątek?
Otwarcia, no nie ten, no w czerwcu, tam na początku, prezentację otwarcia typową E3 z Jeffem i ze wszystkimi tam gwiazdeczkami, ale w niedzielę będziemy mieli Xbox, Ubisoft. I co byście chcieli tam zobaczyć?
Splinter Cell remake, albo tam? Kolejną część Splinter Cella, bo Ubisoft. Chciałbym zobaczyć też Raymana kolejnego i może być to zarówno Rayman w 2D, ale mi się najbardziej marzy kiedyś z Rayman w wersji 3D, tak samo psychodeliczny jak dwójka i trójka, bardziej dwójka, bo ona była dojrzalsza. Natomiast myślę, że najwyższa pora na obejrzenie czegokolwiek z Beyond Good and Evil 2.
Tak, ja chciałbym,
żeby... Tak, w temacie Bannerlorda i Silksonga.
Chciałbym, żeby wyszedł Joseph Gordon-Lewis i powiedział, co się stało z tymi wszystkimi assetami, które mu ludzie wysyłali. Mm. Iza, na co ty czekasz?
Moja wypowiedź może lekka zabrzmieć dystopijnie, dlatego że jak ostatnio cokolwiek z nowości uruchamiam na laptopie, to jest to droga przez mękę, wobec czego ja nawet sobie nie robię smaku na jakieś konkretne tytuły. Czekam, aż będzie mnie stać na lepszy komputer i dopiero wtedy będę obserwowała jakieś targi, które się odbywają na bieżąco. A tak to tylko starocie i względnie coś takiego, co ma takie wymagania jak powiedzmy... To Doom chodził na każdym możliwym sprzęcie, który istniał?
No tak,
ostatnio wysłano go w kosmos.
To coś podobnego czyli, właśnie.
Czyli potwierdzasz, że w Manor Lords nie grałaś, bo jest nowe.
W Manor Lords grałam, ale...
Ja grałem i będziesz powtarzać.
Będę. Natomiast dało się obejrzeć coś tam. Dało się... Ciągnęło. Tak jak... No.
Jak zamknęłaś oczy, to nawet się klatki zmieniały, jasne?
Mam bogatą wyobraźnię, więc dopowiadałam sobie. Wychowywałam się na wsi, to też swoje robiło.
Najciekawszy pokaz slajdów od polskiego studia od dawna. Jaki jest drugi temat, Mateuszu? Czy jesteś w stanie dokończyć zdanie?
Nie, teraz już nie jestem w stanie dokończyć, ale bardzo mi imponuje, że już starasz się robić pierwsze próby na takie doprowadzenia tej audycji. Dobrze ci idzie. Za tydzień na pewno będziesz świetnym prowadzącym i nikt tak, nie będzie ci przeszkadzał.
Nie będzie muzyki z Tekena.
Nie będzie muzyki z Tekena, będzie muzyka z innych gier. Spokojnie.
Nie, muzyka z Tekena to jest, nawet, że... gramy na maksa, muzyka z Tekena to jest jak wycieczka nie przejeżdżająca przez Maca. Jak nie ma, jak wycieczka nie jedzie przez Maca, to nie ma wycieczki. Nie ma gramy na maksa bez muzyki z Tekena. To jest taka zasada. To powinno być hasło na koszulki w ogóle.
Drodzy słuchacze, napiszcie nam na czacie, czy uważacie, że gramy na maksa nie jest w stanie się odbyć bez muzyki z Tekena.
Chodzi o czat, to oczywiście witamy wszystkich bardzo serdecznie. Między innymi Łukasza, Piotrka, Donia, Maksymiliana, Absyrtosa i wszystkich innych, którzy jeszcze się nie ujawnili, ale zachęcamy oczywiście do tego, żebyście pisali, w co ostatnio na przykład gracie, na co czekacie, jeśli chodzi o te nie E3 zbliżające się już na początku czerwca. I podobno jesteśmy cicho, ale podgłośniliśmy stream, tak więc powinno być już całkiem okej. Zanim przejdziemy do pierwszych materiałów dzisiejszej audycji, czyli wspomnianej recenzji Manor Lords, czy też materiału, no bo ta gra jest w Early Accessie, więc bardziej materiał taki pierwsze wrażenia tutaj zadzieje się i recenzji Open Roads, no to ja zrobię takie, poczekaj, dużo dzisiaj czekania, zrobię takie coś.
Gramy na maksa.
I kontynuując temat z Tekena, kto by się spodziewał, przejdziemy do newsshota, czyli zbioru najnowszych informacji ze świata gier wideo i nie tylko. Klasycznie Kirillo nam przygotował ten materiał i zacznijmy od pierwszej wiadomości. Pierwsza wiadomość brzmi: Polska w Tekenie 8. Teken 8 wprowadza dynamicznie zmiany w swoim pierwszym sezonie. Już w maju zobaczymy wielki balans patch, czyli łatkę balansującą, mającą na celu zmianę zachowania oraz kombosów postaci. Latem gracze otrzymają pierwsze darmowe aktualizacje, w tym arenę Seaside Resort oraz tryb Photomod, który przetłumaczymy na język polski, tryb fotograficzny. Jesienią Tekken 8 również wzbogaci się o nowy rozdział fabularny z Edim Gordo, a także o dodatkowe tryby gry, takie jak Ghost vs. Ghost i Online Practice, czyli praktyka w trybie wieloosobowym, które zostaną dodane w późniejszym terminie.
Sieciowym,
dobrze. Ponadto tego lata do gry dołączy Lidia Sobieska, tego nie musimy już tłumaczyć na język polski, premier Polski, dostępna jako druga postać w DLC, czyli pomóżcie.
Dodatku cyfrowym dodatku dostępnym wyłącznie w sprzedaży internetowej.
No, prawie, dobrze. Z wczesnym dostępem dla posiadaczy, nie mogę. Character Year One Pass, który przetłumaczymy na...
Nazwa własna, nie musisz.
No dobra.
Ale podoba mi się, że się starasz.
Tekken World Tour również trwa. Zmagania graczy na całym świecie o punkty i miejsce w finałach są kontynuowane. Wszystko ze strony Bandai Namco zostało wzięte, więc potwierdzone info. Ja chciałem dodać, że tak trochę się śmiejemy i używamy tych polskich słów, o dziwo w polskim radiu, ale to dlatego, że dzisiaj na przykład nasz kolega... jeszcze przed audycją, gdy nagrywaliśmy podcast, niestety nie mamy tutaj polskiego słowa, żeby to zamienić, zapomniał języka polskiego i używał tylko angielskiego, tak więc dzisiaj staramy się używać maksymalnie dużo polskich słów. Taki challenge, inaczej wyzwanie przed nami, tak więc proszę was, uszanujcie.
Nagrywaliśmy audiopuszkę, to jest moje.
Audiopuszkę, dobrze. A propos, w międzyczasie, Pawle, co w audiopuszce, która zostanie opublikowana jutro na naszym kanale?
Tak, między innymi porozmawiamy o tym, co być może pojawi się na
pokazie
Xboxa w czasie E3, a więc to jest pokaz, o którym tutaj może nie będziemy rozmawiać, a wspomnimy dopiero jutro, tak? Bo jutro się pojawi.
Hubercie, tak?
Wspomnij. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Xbox tłumaczymy jako X pudełko.
Okej, okay, ale nie mamy X w polskim języku, więc nie wiem, musimy więc znaleźć inną literkę.
Inaczej,
KS pudełko.
Ale z drugiej strony mamy księstwo na przykład w matematyce, czytamy X-a i tak zapisujemy czasami w wersji spolszczonej
i
kysy, także jak najbardziej.
No dobra.
Książę pudełko.
To ja przy tym okay. Może tak być.
Drugi temat, co ciekawe, pokrywa się trochę to z naszym newsletem, bo drugi temat tyczy się Fallouta, mianowicie wypowiedzi Todda w reakcji na popularność serialu, na temat tego, co z dużymi markami Bethesdy, no bo jednak Bethesda w tym momencie pracuje nad Elder Scrolls 6, nad dodatkiem do Starfielda, nad Falloutem 5, gdzieś tam w perspektywie powiedzmy tego, żeby nasi wnukowie zagrali to. I troszkę no jakby pojawiła się po dużym sukcesie ta chęć, żeby zobaczyć ten serial, tak? Więc Todd zasugerował, że może gdzieś tam, coś tam, ktoś, jakieś inne studio mogłoby zrobić te gry w tych światach. Jakie to studio i czego ludzie tam właściwie chcą, no to można się oczywiście łatwo domyślić.
ID Software.
Dokładnie.
Doom Year Zero.
Dokładnie. Potrzebujemy shootera w świecie Fallouta. Takiego na fulla. Już całkowicie olewamy wszystkie tam elementy.
Zapominamy o Outer Worlds.
Dokładnie.
A trzeci temat?
Trzeci temat był tak dziwny, nebuliczny, tak pomieszany, że nawet ja go ledwo pamiętam, ale jednak pamiętam. Chodziło o Escape from Tarkov. Przynajmniej tak próbowaliśmy, bo tam się to złożyło na 5-6 różnych tematów. Ale jeżeli chodzi o Escape from Tarkov, no to tam jakaś wielka kontrowersja, coś niesłychanego, nie wiem czy sobie wyobrazicie to, twórcy Escape from Tarkov znowu rąbią graczy. I gracze znowu sobie dadzą wrąbać tam mikropłatności czy cokolwiek. No tym razem chodzi o tryb PvE, który obiecywali od lat, że wprowadzą. Obiecywali co więcej, że wprowadzą go i on będzie dostępny jak wszystkie inne dodatki dla ludzi, którzy kupili jakąś tam wersję. A teraz nagle trzeba kupić jeszcze inną wersję, jakąś tam drogą, żeby sobie w to pograć. I no jak się domyślacie, jest kiepsko. Zamknęli sobie tam w międzyczasie Discorda, Reddita, bo nie mają zamiaru odpowiadać na pytania graczy. Gracze są od kupowania, a nie od pytania,
tak
zadawania
jest.
Pytań.
Tak jest. Tak więc to jest w jutrzejszej nagraniowej puszce na naszych kanałach.
Audiopuszce.
Audio
też taka.
To jest puszka dźwiękowa.
Puszka dźwiękowa,
puszka
dokładnie.
Dźwiękowa, okej. Okay. Ja bym też kombinował coś z połączeniem tych słów, ale...
Nagry puszka, bo wtedy możemy gry powiększyć i to jest już... Uff.
Czy właśnie wymyśliłeś nowy format i nową nazwę podcastu?
Pewnie nie.
Pewnie nie. Ktoś już na pewno z tego skorzystał, ale wracając już do Newshota, który też powinien mieć polską nazwę, czyli wiadomość o...
Wiadomości ze Cały świata
z nowościami.
Gier.
O, tak, bardzo dobrze. To porozmawiam. X pudełko, ID pokaz. Małpa jeszcze pomiędzy. I to się odbyło, tak? I prezentowano tam różne gry. Indie, niezależne o, na przykład, od strzelanek, znowu trudne, Bullet Hell. Co to znaczy, Pawle? Co to, Bullet Hell?
Bullet Hell, czyli pociskowe piekło.
Piekło kuli.
Tak, to gatunek, w którym na ekranie leci w ciebie tyle pocisków, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć głową i jakimś tam cudem pod świadomością próbujesz przesuwać się po tym ekranie, żeby nie dostać żadnej z tych kulek.
Dobrze.
A jednocześnie próbujesz się skupić na zestrzeleniu źródła tych kulek zazwyczaj.
Okej, okay, czyli od strzelanek piekielno-nabojowych po gry wieloosobowe typu kooperacyjne. W trakcie wydarzenia zaprezentowano liczne gry, również na Xboxa Series X, One, czyli 1 i PC, która też również w większości będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. I wśród tych gier pokazano 33 Immortals, to taki action roguelike.
Ciężar gry.
Absurdalna gra kooperacyjna. I reboot, czyli odnowienie serii Commandos podtytule Origins. Ujawniono też więcej szczegółów o takich grach jak Tales of Iron 2, Cat Quest 3 lub Dungeons of Hinterberg. Zresztą w tę ostatnią udało mi się zagrać na zeszłorocznym Gamescomie i to była bardzo ciekawa produkcja, tak więc jeśli poczuliście się zachęceni, to znajdziecie oczywiście to na kanałach Xboxowych. Dalej mamy Fallout Boom. Fanów Fallouta czekają ekscytujące nowości. Bethesda potwierdziła, że Fallout 5 jest w planach, ale jego premiera może nastąpić dopiero po 2026 roku, ponieważ studio pracuje nad The Elder Scrolls 6 oraz rozwojem Starfielda, który to dostanie dodatek jeszcze tego roku na jesieni. Na chwilę obecną szczegóły są ograniczone, jednak już są plotki, że Obsidian Entertainment zajmie się projektem, ale to chyba nadal plotki
to nie
raczej.
To nie są nawet plotki, to jest po prostu ktoś sobie zapostował, chciałby, hej, o wow, tak chciałby. Będzie, nie? Nic, totalnie nie ma żadnych takich wieści na ten moment.
Tymczasem Fallout 4, pewnie ze względu na serial, otrzymał aktualizację do najnowszej generacji konsol, co sprawiło, że trochę jest lepsza grafika i wydajność na tych konsolach.
Jak to u Bethesdy sprawiła, że wydajność jest gorsza, a grafika jeszcze gorsza też.
Tak, i nie działają wszystkie mody i wszystkie takie rzeczy, które do tej pory śmigały całkiem dobrze, czyli stare, dobre Bethesda.
I uważałbym na to, bo jest coś takiego, kiedy wychodzą takie duże aktualizacje, no to wszystkie mody, wiadomo, się psują. I często jest taka styczka wtedy wydawana dla takich gapiusiów, którzy nie zaznaczą sobie, żeby nie aktualizowało im gry automatycznie, tylko kiedy na to pozwolą. No i jak ta gra już jest zaktualizowana, to nie mogą do tych modów wrócić, tak? I dla nich jest wydawana taka wtyczka przez moderów zawsze, żeby mogli sobie wrócić wersję do jednej z poprzednich. Ale ta do Fallouta 4 wydaje się wyjątkowo podejrzana, bo prosi cię najpierw o twój login do Steama, potem o twoje hasło do Steama, a następnie o kod, który ci przychodzi na SMS, więc uważałbym z tym, bo widzę, że jest o tym wspomniane w naszym newsletterze.
No, to brzmi podejrzanie.
Jak, nawet jak na standardy modów, które tymczasowo mają naprawiać problemy Bethesdy.
Hubert, Iza?
Ja tak naprawdę z całości tutaj Fallout aż tak mnie nie kręci, ale jestem bardzo ciekawa GetQuesta, bo poprzednie części kojarzę właśnie z PlayStation. I myślę, że mogłaby wyjść fajna kontynuacja, tylko tak jak mówię, jak już na nowe generacje, to raczej sobie obejrzę na gameplayach. Ale może nie jest to gra aż tak horrendalnie piękna czy rozbudowana, żeby nie mogła pociągnąć na jakichś takich starszych jeszcze akcesoriach.
Dzisiaj widzę, wszyscy myślimy o tym, żeby używać polskich słów. Bardzo dobrze. Hubercie, chciałbyś coś po polsku powiedzieć?
Znasz jakieś słowa?
Znasz jakieś słowa?
Jakby, jeżeli chodzi o temat Bethesdy, ja do tej pory nie przeszedłem Fallout 4. Prawdę mówiąc, w życiu nie przeszedłem żadnego Fallouta i trochę mi z tego powodu wstyd. Natomiast oglądałem sobie streszczenia fabuły na YouTubie. Wiem, że to nijak ma się do klimatu prezentowanego w produkcji, ale lepsze to niż nic. Natomiast do Fallouta 4 miałem dwa podejścia i się odbiłem nie z tego tytułu, że mi się nie podobało, wręcz przeciwnie, podobało mi się, tylko w pewnym momencie jakieś tam traciłem zainteresowanie grą, miałem wrażenie, że dynamika w pewnym momencie siada i nie byłem w stanie jej odbudować, więc wydaje mi się, że aktualizacja graficzna, szczególnie biorąc pod uwagę to, że posiadam PlayStation 5 i jestem w połowie serialu, akurat jest dla mnie dobrym argumentem, żeby wrócić do tej produkcji. Jeżeli chodzi o plany Bethesdy na najbliższe lata, ja z kolei tutaj, nieważne czy Obsidian zajmie się dodatkiem do Starfielda, co ciężko mi akurat uwierzyć, czy w temacie The Elder Scrolls 6, to ja tak czy inaczej czekam najbardziej na nowego Dooma, a także na grę o Indianie Jonesie, którą trochę zapominamy, a to odpowiada w tym roku, Machine Games, studio odpowiedzialne za serię Wolfensteina. Więc jeżeli chodzi o Bethesdę, to dla mnie przede wszystkim wydawca strzelanek i akcyjniaków, a dopiero na drugim miejscu twórca, legendarny twórca RPG-u.
No dobrze, ale to trochę dziwnie zabrzmiało, dlatego że powiedziałeś, bardzo mi się podobało, dlatego dalej nie pograłem. Ale rozumiem tempo.
Powiem ci tak, jest taka gra, której do tej pory bardzo żałuję, że nie skończyłem i to jest Mass Effect 2. Byłem totalnie zachwycony tą produkcją i Fallout 4 i Mass Effect 2 cierpiały według mnie na te same bolączki polegające na tym, że kiedy przestałem grać przez jakiś czas, to próg wejścia ponownego na dalekim etapie rozgrywki był dla mnie zbyt trudny. Ogarnięcie, przypomnienie sobie klawiszologii, tego tak naprawdę moich wyborów fabularnych, tego co się dzieje, no dookoła, nie wiem, to jak sposób prowadziłem postać, wiadomo, że Mass Effect 2 są dosyć bogate dialogi, rozbudowane relacje, a w Falloutie 4 masz odpowiedź typu A, B i żegnaj, ale no jakoś tak, no nie. Pamiętam, że po prostu pograłem, było fajnie, w pewnym momencie jakiś wielki mutant mnie napadł, mówię, spoko, this is true. To jest prawdziwe doświadczenie falloutowe, uciekłem, dostałem tam gdzieś po gębie, bawiłem się dobrze, teraz obejrzałem serial, więc myślę, że wrócę.
Podoba mi się, jak się powstrzymałeś przed angielską wersją tego sformułowania.
Dzisiaj mamy wyjątkowo polskojęzyczną audycję. W ogóle chciałem zwrócić ci, Mateusz, uwagę. Powiedziałeś 33 Immortals. Do tej pory mnie to bawi i chciałbym, żebyś podjął się na audycji przetłumaczenia tego tytułu na język polski.
33. Jak?
Czastyka.
Nie zabici.
Dobrze, niech będzie. 33 nie zabici.
Nie zabici, niech będzie tak.
Nie no, ty ogólnie, Hubercie, doświadczyłeś takiego kwintesencjonalnego doświadczenia RPG-owego. Jak odłożysz na chwilę, to już nie wrócisz. No bo
ale
to nie tylko RPG w zasadzie. To nie tylko RPG bym powiedział. Właśnie, bardzo, to mnie ciekawi, co teraz mówisz, bo dla mnie trudniej by było, nawet gdzieś tam jak w tych RPG-ach dużo siedzę i dużo w nie grałem i tak dalej, dużo ciężej mi jest wrócić na przykład do starego save'a z Baldura, bo tam jednak ta ilość tych warstw, wiesz, no tak. I fabularna, i ta buildowa przede wszystkim, bo buildy są dużo bardziej rozbudowane niż w Falloutie strzelasz, tak?
Grze.
W Falloutie strzelasz albo bijesz, nie? Z łapy. szczególnie w czwórce, tak? Gdzie ten gameplay właśnie na tym się bardziej opiera. Czy w Mass Effectie, no też jednak idziesz, strzelasz, no z różnych broni, ale tych umiejętności to też masz tam 3-4. Powiedziałbym, że do nich byłoby mi trochę łatwiej wrócić, chociaż też bym wolał pewnie nowy save zacząć już po jakimś czasie, niż do Baldura, gdzie wiesz, jak sobie tą postać zbudowałeś, coś tam tego i dlaczego ja mam na sobie jakieś dziwne majtki na głowie i dlaczego w zasadzie nic innego nie mam na sobie.
Ja rozumiem, natomiast jakby mój kontrargument jest taki, że po prostu jestem starszy i też sposób przeżywania relacji między bohaterami jest bardziej dojrzały po prostu z powodu wieku, więc Baldur's Gate 3 to jest gra, w której te relacje i sytuacje mniej więcej, które się wydarzyły po drodze, zapamiętałem bardzo dobrze.
A w sensie, że bardziej ci siadło tak w pamięci,
siadło
że
mi w pamięci,
wróciłeś
tak.
I mogłeś spokojnie
tak.
Wjechać.
Mniej więcej sobie przypomniałem na zasadzie, a okej, okay, to się wydarzyło wtedy, tutaj podjąłem taką decyzję, mogę grać dalej.
Okej.
Okay. A w Mass Effecta 2 po prostu byłem znacznie młodszy, jak pocinałem.
Powiem tak, 33 nieśmiertelnych i przejdziemy do ostatniego.
Nie zabici, 33 nie zabici.
Tak, nie zabici już zostaje.
Przechodzimy do ostatniej wiadomości z naszego zbioru wiadomości. Gry, które będą same w siebie grać. Sony złożyło wniosek patentowy na technologię, która pozwala na automatyczne granie we fragmenty gier. Gry MMORPG już od dawna stosują podobne rozwiązania do pokonywania nużących etapów gry. Patent o nazwie Metoda i system do automatycznego grania fragmentów gry wideo opisuje tryb autoplay, który analizuje dane użytkownika, aby symulować jego styl gry. Funkcja ta wykorzystuje AI do podejmowania decyzji w trakcie gry, gdy użytkownik jest nieobecny lub nie może przejść trudnego segmentu gry. Mimo że złożenie wniosku nie gwarantuje jego zastosowania w sprzęcie, istnieje możliwość, że technologia ta zostanie wprowadzona w przyszłości, szczególnie w grach wieloosobowych lub nawet w grach jednoosobowych. Super news, żadnego anglicyzmów tutaj, więc pytanie do Was. Co sądzicie o takich patentach, Iza?
Według mnie jest to bardzo ciekawe, ponieważ coś bardziej uproszczonego mieliśmy już w takich seriach jak Wielka Kradzież Aut albo o policjantach w stylu takim trochę starszym, międzywojennym Noir. Tu już się boję, się pogubię, L.A. Noir, chodzi mi tutaj o to. Dwie produkcje Gwiazdroka. Mianowicie, kiedy któreś podejście z rzędu już było tym kolejnym, z którym nie dawaliśmy sobie rady, to po prostu gra pozwalała nam przejść etap dalej, czy do kolejnego checkpointu, nie do całej misji, czy do czegoś innego. I przyznaję, że zdarzało mi się z tego korzystać, a później po prostu dzięki temu mogłam skończyć grę, a nie gdzieś tam się zacinałam po drodze. Natomiast zaskakuje mnie to też w kontekście fenomenu, który niedawno odkryłam. Mianowicie istnieją ludzie na eBayu, którzy sprzedają możliwość zrobienia za kogoś platyny. Ludzie chcą sobie zdobywać trofea i tak dalej, i tak dalej. I można ich po prostu wynająć do tego, żeby przeszli nam grę. Nie wiem, jaka jest wtedy satysfakcja z tego całego przejścia, natomiast wydaje mi się, że to wszystko gdzieś tam oscyluje wokół wspólnego mianownika, jakim jest pokazanie graczowi, że on jednak da radę, bo kiedy trafiamy na jakiś taki frustrujący moment, to czasami wręcz odrzucamy grę. Bywa, że próbujemy do oporu, a bywa tak, że mając tak duży wybór, taki pluralizm nowych tytułów, jednak stwierdzamy, że właśnie może kiedyś wrócimy, później już nie pamiętamy wyborów, fabuły, niczego i zostawiamy. Wydaje mi się, że ten pomysł jest bardzo ciekawy i z perspektywy gracza, który nie jest aż tak dobry, jeżeli chodzi o gry trudne, byłoby to przyjemne, ponieważ mogłabym faktycznie od A do Z ukończyć daną grę. Nie wiem, na ile to jest możliwe do zaimplementowania w mądry i szybki sposób, zwłaszcza, że uwzględniamy tu analizę systemu gry konkretnej osoby, ale jestem na tak.
A więc na elektronicznej zatoce widziałeś takie rzeczy, które opisujesz. Ale
tak, tam były właśnie.
Ja kojarzę taki system troszeczkę, to było w GTA V. Mianowicie, ja pamiętam, że kiedyś, jak tylko ta gra wyszła na PC-tach, miałem z nią duży problem, bo ona mi się w pewnym momencie przy jakiejś późniejszej misji Michaela crashowała non-stop.
Michała.
Niech będzie. Chociaż nie tak się nazywa.
Dobra. Okay.
Niemniej miałem problem, ponieważ nie mogłem jakby przejść tego etapu, tam ciągle ten sam crash występował, trudno było mi rozwiązać ten problem. I tam w ogóle była taka opcja, że jeżeli ileś tam razy się nie udał dany etap, to pojawiał się przycisk pomin etap.
Tak, i właśnie tak do tego nawiązywałam, bo też tego się latało. Szkoda, że nie było w Vice City, kiedy była misja z helikopterkami.
Hubercie?
Korzystałem z tego systemu kilkukrotnie w życiu. Pamiętam, że też jakaś...
W sensie protoplasty, no bo tutaj Sony dopiero złożyło wniosek patentowy.
Oczywiście, no to chciałem powiedzieć, że korzystałem z podobnych systemów w przeszłości. Zapadł mi w pamięć system w Dark Soulsach 2, który polegał na tym, że kiedy graczowi nie szło, to w danej lokacji pojawiało się coraz mniej przeciwników. Na przykład jeżeli mieliśmy w zamkniętym pomieszczeniu trzech przeciwników, to po 10 śmierciach z tych przeciwników było dwóch, a po 15 było trzech, tak oczywiście strzelam, żeby po prostu w jakiś maksymalnie ułatwić możliwość przejścia dalej. Jeżeli chodzi o pomijanie misji, też mi się to zdarzało, szczególnie w sytuacjach, w których czułem po prostu frustrację związaną z tym, że nie chcę się męczyć na siłę. Więc no, ciekaw jestem, co Sony tutaj wymodzi, natomiast na pewno jakaś zagorzała dyskusja będzie się toczyć na ten temat, pewnie w wielu różnych miejscach. I to też zależy, jak Sony ogra temat pomijania pewnych fragmentów, czy to będzie w jakimś tam stopniu rzeczywiście dopasowywało się do umiejętności graczy albo do tego, jak sobie radzą na danej produkcji, czy to będzie po prostu taki, nie podoba ci się to pomiń fragment, a to chyba nie do końca o to chodzi w grach wideo z mojego punktu widzenia. A
pamiętacie, jak na początku, jeszcze przed premierą PlayStation 5, pojawiały się informacje, że Sony opatentowało system, tam w którym tutoriale jakieś miały być takie na tej zasadzie, że w trakcie gry jest jakiś konkretny problem, i na bieżąco jednym przyciskiem będzie można sobie odpalić, jak przejść ten etap gry. I wszyscy mówili, o, to będzie w każdej grze Sony. To będzie w każdym tytule w tej generacji. I jak tam? Jakby mi się
faktycznie
wydaje, że te,
teraz mi przypomniałeś.
Oni klepią te wszystkie te patenty i później jakby ludzie przez chwilę się tym ekscytują, tak zastanawiają, hej, a może by tak, a może będzie tak, może będzie dyskusja, może będzie debata. A koniec końców...
Tak, to miało być w ogóle płatne i w tym największym abonamencie PlayStation Plus te podpowiedzi i te inne sprawy. Mi najbardziej się podoba to, jak to zostało rozwiązane w ostatnim księciu Persji, gdzie możemy sobie włączyć taką opcję, jeśli chcemy pomijania danych najtrudniejszych etapów zręcznościowych. Nie jest to jakby automatyczne, że pokazuje nam, jak nasza postać przechodzi dany fragment, ale jest, kamera przechodzi przez tą daną lokację, tak więc widzimy, co straciliśmy. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Ale czy to, żeby gra od razu się uczyła tego, jak my byśmy to robili, czy to jest potrzebne? Śmiem wątpić, ale dajcie znać, drodzy słuchacze, jak wy o tym myślicie. I tylko dodam, że tutaj nasi słuchacze się pochwalili, że na przykład grają w Diablo, bo o to pytałem, Valoranta, w dodatek do Cyberpunka 2077, ktoś gra na Steam Decku, ktoś gra, ta sama osoba nawet, w Robocopa Rogue City, bardzo dobry tytuł od polskiego studia. I co? I mówicie, że słabo nas słychać. Zaraz naprawimy, tak więc chwila muzyki przed nami i wracamy z Manor Lords. Bo czemu nie?
Xboxa.
Muzyka z Assassin's Creed, ponieważ porozmawiamy sobie o Manor Lords. I tak, dostałem sygnał, że mnie już widzicie na YouTubie, a ja się śmiałem, bo źle wcisnąłem przycisk dżinglowy. Więc cześć, witam czat. Witam Izę też, bo sobie porozmawiamy o Manor Lords właśnie, bo graliśmy. No i co, gra wyszła parę dni temu, pod koniec ubiegłego tygodnia, na Steamie w Early Accessie i to warto podkreślić, bo to jest no dosyć mocno early access, jeżeli chodzi o content, czyli o zawartość, przepraszam, dostępną w grze teraz. I jest to gra, która jest super mega hitem, aż z ciekawości sprawdzę, jak teraz sobie radzi na Steamie, ale wiem, że no jakieś rekordy, wishlist, czyli...
Już milion pierwszy już padł.
Tak, więc no, więc i też oceny są bardzo dobre graczy na Steamie, wydaje mi się, że to są bardzo pozytywne, jeżeli nie przytłaczająco, przytłaczająco chyba nie. Ale no sobie radzi bardzo dobrze, nie zawiodło raczej oczekiwań, patrząc po odbiorze. 21 tysięcy już jest recenzji na Steamie, więc bardzo, bardzo dużo, jak na taką małą grę zrobioną tak naprawdę przez jednego człowieka, bo Studio Slavic Magic jest, nie pamiętam niestety nazwiska.
Grzegorz Styczeń.
Styczeń?
Tak.
Okej, okay. Śmieszne. A w kwietniu? Ukradłem teraz żart komuś z innego podcastu, przepraszam, ale mi się akurat przypomniał.
Ale na pewno chodziło o te same miesiące, a szkoda, bo można było poczekać z audycją do maja i wtedy byśmy mieli nowy.
To prawda. Wiem, że on część jakby pracy outsourcował, przepraszam Mateusz, nie wiem teraz jak po polsku to powiedzieć, oddelegował część obowiązków, jakieś tam, że może jakieś arty czy jakieś tam inne rzeczy.
Tak, ja przejrzałam napisy z twórcami, chciałam powiedzieć kredyty, ale też się powstrzymałam. I o ile początkowo rzeczywiście wszędzie widnieje jego imię i nazwisko, tak już później na tych dalszych elementach, może i mniej istotnych, ale jednak, jest całkiem spora ekipka. Niemniej mnie się od razu to skojarzyło ze Stardew Valley, z tym jak to jedna osoba tak naprawdę jest w stanie stworzyć grę bardzo obiecującą.
No też dlatego ona powstawała 7 lat, chyba, czy 8 nawet, więc nic dziwnego. I tak, no jest to... City Builder. Ja się nie stosuję tutaj do strategii Mateusza F.
No, to gatunek po prostu.
Trudno, tak. Gatunek, w którym, no, czyli wiecie, jakby budujemy miasteczko, tutaj w tym przypadku budujemy wioskę naszą. Na początku macie tam kilkunastu wieśniaków i po prostu zaczyna się budować od pierwszej dróżki i domków do większego miasteczka. No, w tej wersji ze wczesnego dostępu nie można aż tak tego miasta rozbudować jeszcze za bardzo. Bo takie no, miasteczko już można mieć małe, ale potem jeszcze będą oczywiście dodawane większe stadia tego rozwoju. No i co? I takim elementem wyróżniającym jest to, że nie w każdym city builderze mamy taką walkę jak tutaj, ale mimo że ona tutaj jest, to nie jest aż tak istotna, wydaje mi się. Można ją sobie w ogóle wyłączyć też, bo jak zaczynamy grę, to jest fajne to, że możemy poustawiać sobie ustawienia jakby poziomu trudności w taki sposób, że jest bezstresowo bardziej na przykład, co mi się podobało. No i ogólnie... Jak wrażenia, powiedz mi tak, bo ja już jakby mówiłem chyba tydzień temu trochę na podcaście, ale jeszcze nie wypowiadałaś się na temat Manor Lords.
Ja powiem szczerze, że moje wrażenia są bardzo mieszane. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja się tak mocno na ten tytuł nie napalałam, bo nie jestem fanką city builderów.
Okay.
Niemniej, jak już faktycznie usiadłam, stworzyłam sobie swoją postać i właśnie zaimplementowałam większość tych bezstresowych opcji, bo tutaj przy okazji wspomnę, że mamy... Początkowo główne scenariusze, czy my się będziemy koncentrować na rozwoju naszej miejscowości, czy może na obronie naszych granic, no to ja tam szłam właśnie w rozwój, w budowę. Najpierw byłam mocno zdezorientowana, ponieważ ten samouczek, takiego klasycznego samouczka zaimplementowanego w rozgrywkę nie mamy.
Nie ma.
Pojawiają się różne informacje i tak często, gdy ukazywały się jakieś problemy w mojej wiosce, to ja nie wiedziałam, jak im sprostać, na przykład... Miałam magazyn, miałam spichlerz i dostawałam informację, że mam pewne rzeczy, które są na zewnątrz i mogą zniszczyć. Nie wiedziałam, co robić. Nie wiedziałam, co robić, żeby karczma była fajnie wyposażona. Także pewne rzeczy dopiero wprowadzałam metodą prób i błędów i na tych początkowych etapach nawet nie korzystałam z przewijania. Po prostu przyglądałam się temu, jak to wszystko wygląda. Później faktycznie gra mnie mocno wciągnęła. Wpadłam w taki syndrom jeszcze jednej budowli. A jeszcze zbuduję, a zobaczę, co się stanie.
A ile razy zaczynałaś na nowo? Czy w ogóle nie, czy zaczęłaś raz i potem jakby rozbudowywałaś to, nawet jak coś się zepsuło?
Chciałam zagrać sobie raz, to znaczy później jedną główną jakby moją oś fabularną, nazwijmy to, a później sprawdzić po prostu inne opcje, jak to wygląda, żeby mieć jakiś taki szerszy ogląd. Natomiast bardzo smutna historia mi się zdarzyła, bo dałabym sobie rękę uciąć, że w tym moich najniższych wymaganiach wprowadziłam też informacje, aby nie być najeżdżaną przez bandytów. I na początku tam były informacje, że gdzieś się rozbójnicy czają, ale nic z tego nie wynikało. I kiedy w końcu najechali mi na wieś, nie miałam policji, nie wiedziałam, jak się obronić, splądrowali wszystko. I jeszcze była taka informacja, taka, wiecie, jak czasami, jak się kody dawniej do Heroesów wpisywało, tak widać, że to jakiś kod był fire, damage, successful i okay. To było takie smutne. No tak cóż. Więc straciłam wtedy wszystko i to mnie mocno zniechęciło, ale zastanawiam się bardziej nad inną kwestią, bo jak mówię, gra mnie mocno wciągnęła, bardzo zaabsorbowała budowanie kościółków i inne takie rzeczy. Natomiast zastanawiam się, na ile ta gra będzie rajcująca, kiedy już się zrealizuje jej główny cel. Ten główny cel, który mamy zawarty w scenariuszu. Czyli powiedzmy, doprowadziliśmy tę osadę czy miasto do konkretnego poziomu i teraz mamy takie coś w stylu wolnej gry. Na ile to będzie dalej interesowało, kiedy najważniejsze budynki już powstały? Tego nie wiem. Early Access nam na to nie odpowiada. Dlatego też oceniając to, co mamy teraz, uważam, że jak na wczesny dostęp dostaliśmy naprawdę bardzo dużo. Ale na ile to starczy właśnie już później w pełnym produkcie, to sobie odpowiemy.
No właśnie, ja miałem trochę inne odczucia, bo wydaje mi się, że mało dostaliśmy jednak. Bo jak zobaczycie sobie drzewko talentów, no to tam może jest dostępna 1/4.
Tak, część jest zablokowana.
Drzewko talentów powiedziałem. Chodzi o drzewko technologiczne takie, no, rozwoju naszego.
Tak, i zarządzenia też są poblokowane.
Zarządzenia też są chyba tylko 2 z kilkunastu.
Tak, tak. Kilka jest nawet, że już mają ikonki, ale reszta jest taka, że będzie po
właśnie,
prostu dopiero.
Więc wydaje mi się, że może to drzewko rozwoju może sugerować, skoro powiedzmy, jak wam pójdzie bardzo, bardzo dobrze tutaj, to możecie sobie rozwinąć swoją wioseczkę do poziomu takiego maksymalnego w demie w jakieś może 4 godziny, czy 3 nawet. I no, załóżmy, że 3 godziny, nie? Ale i biorąc pod uwagę, ile jest drzewka rozwoju dostępnego, to jak będzie w pełnej wersji, to może być nawet na około 10 godzin czy kilkanaście takie dotarcie do tego takiego finalnego rozwoju największego możliwego miasta, no bo też będzie, pewnie będzie można zrobić coś takiego, że będziemy mieć zamek i wielkie mury dookoła i w środku będzie nasze miasteczko i potem pola na zewnątrz, coś
tak,
tam, coś tam.
Zwłaszcza, że mamy taką opcję zbudowania czegoś na wzór takiej już gospody pana, tak. Tylko że tam jeszcze niektóre budynki, chyba jeżeli chodzi o poborce podatków, one mają na razie tylko taką wizualną funkcję. Dopiero później mają rzeczywiście coś też ze sobą nieść. Z takich rzeczy pobocznych jeszcze chciałam zwrócić uwagę, bo z jednej strony rzecz, która mi się bardzo spodoba i której się nie spodziewałam, ale z drugiej trzeba to dopracować, a mianowicie opcja obejrzenia sobie swojej miejscowości z perspektywy właściciela tejże.
Sołtysa.
Tak, tyle tylko, że na początku mamy opcję personalizacji, no i ja wybrałam kobietę.
A jest tylko jeden model chyba, tak, kolesia z brodą.
Tak, tak, i z takim fajną czapeczką. Tak. No ale jeszcze co innego, gdyby był facet i facet za wszystkich, a tutaj tak trochę powiało nowoczesnością.
No, prawda.
Ale tak, na pewno dużo rzeczy, których...
Ładna jest
których
ta gra.
Się nie spodziewam. Bardzo. Jest ładna. No ja, jak mówiłam, z moim sprzętem aż tak ładna nie była, okay. Zwłaszcza jak teraz, kiedy oglądam, ale dzięki temu działała płynnie, nie musiałam się jeszcze dodatkowo jakoś irytować.
Mi się bardzo podoba tutaj szczegółowość tej gry, w sensie, że nawet jak sobie nie chodzę tym lordem swoim, bo to ma tylko funkcję po prostu taką oglądania, to chodzenie tym lordem po tym naszym miasteczku.
Tak, tam się nic nie robi innego.
Tak, nie batorzy się chłopów, którzy się lenią, ale... Po prostu robiłem zooma na jakieś tam podwórko czyjeś, bo tam wybudowałem, nie wiem, bo tu można ogólnie, może powiedzmy trochę o samej grze tak bardziej szczegółowo, bo to jest taki city builder jakby, no nie jest to jak Anno na przykład, to jest gra, która jest bardziej taka skupiona właśnie na detalach niż na rozbudowaniu jak największego terytorium, czyli na przykład budujecie te domki, ale potem rozbudować można te domy o jakieś konkretne przybudówki na podwórkach, że na przykład mamy tam kury albo marchewki, albo potem na wyższych poziomach naszego miasta możemy tam mieć jakieś warsztaty rzemieślnicze, żeby się rozwijać dalej. I to wszystko faktycznie widać, jak sobie zbliżycie tą kamerę, to jakby fajnie się to ogląda.
Tak, różnią się między sobą właśnie te gospodarstwa.
I to też dlatego, że możemy wyznaczać działki pod domy, nie że tylko symetryczne kwadraty, na przykład tylko możemy sobie wyznaczyć działkę, która jest krzywa. Ale potem jak ten dom tam powstaje, to ona wygląda bardzo naturalnie. I to mi się bardzo podoba w tej grze, że ta nasza wieś wygląda tak bardzo właśnie naturalnie. I sobie pomyślałem, jak patrzyłem na swoją wioseczkę, że tu mógłby w sumie Geralt zaraz przyjść, bo podobne były wsie na przykład w Wiedźminie trzecim, jak się tam przechodziło przez różne te wioseczki.
Tak, i przy okazji grafiki warto też wspomnieć o zmieniających się porach roku.
Tak.
I nie jest to tak zautomatyzowane jak w mojej ulubionej części Simsów w dwójce, że z dnia na dzień mamy śnieg, tak? Tylko rzeczywiście są takie też etapy, można przez przejściowe, tak, że tu troszkę mniej śniegu, trochę się roztopiło, tu jesień już tak wszystko brązowieje. Naprawdę robi to świetne wrażenie.
Tak, i też ogólnie to jest troszeczkę gra z takim zacięciem survivalowym, ale nie aż tak, nie wiem ilu z Was słuchaczy kojarzy grę Banished. To było bardziej survivalowe i hardkorowe. Tutaj też musimy dbać o to, żeby nam ludzie nie umarli z głodu, wiadomo. Natomiast powiem tak, trzeba tę grę, ja przynajmniej tak miałem, bo główna wada dla mnie jest taka, że nie ma takiego scenariusza samouczkowego. No, powinien to twórca dodać w przyszłości, czy po prostu jest krótki scenariusz na godzinkę czy pół, że nam daje kolejne misje, co budować po kolei, bo bez tego trochę trudno się połapać. Ja zaczynałem grę 5 razy, zanim się, bo za każdym razem coś mi nie wychodziło i się orientowałem, że dobra, to już nie chcę grać, bo już i tak mi się nie uda tam długo pograć, więc zaczynałem od nowa, więc tego mi brakuje najbardziej, ale poza tym wszystko mi się tu podoba, wszystkie mechaniki, wszystkie systemy, które tu są. Walka jest taka, no jak mówię, takie Total War w wersji takiej light troszeczkę. Walczymy tutaj maksymalnie, jak tam sobie wynajmiecie najemników, to może, nie wiem, z 5 oddziałami, ale ta walka nie jest aż tak istotna w tej grze, jak niektórzy może myślą, więc to warto też podkreślić.
Tak, to dlatego, że właśnie ta efektowność tych walk sprawiła, że ona była eksponowana przy różnych recenzjach i może stąd.
Może tak. Ale w każdym razie, nie wiem, ja ogólnie nie lubię polecać gier w Early Accessie, żeby ludzie kupowali, ale mi się bardzo, bardzo podoba to, co dostaliśmy. I na razie nie gram, bo nie lubię też za dużo grać w wersji Early Accessowe, żeby potem sobie usiąść do wersji 1.0 i zagrać, ale na pewno bardzo, bardzo czekam na premierę pełnej wersji teraz. No, więc podobało nam się chyba.
Tak, jeżeli bym miała użyć takiej 10-stopniowej skali, to myślę, że takie 8 na 10.
No, to bym się zgodził. Więc Manor Lords, fajna rzecz, grajcie, jeżeli możecie. Albo
czekamy na pełniaka.
Tak jest, dokładnie. I zaraz wracamy z... Hubert chyba coś wspominał, że chce powiedzieć o jakimś expo. Zaraz go dopytamy, o co chodzi.
Na maksa.
No i wracamy do Gramy na maksa i jest Hubert, tak więc Hubercie, tutaj Zdenio mówi, że o Expo, ale ja widzę, że w ręce retro. Retro Expo.
Retro w ręce nie bez powodu, ponieważ jakby tutaj pokażę nowy numer magazynu CD Action Retro, już w sprzedaży, w punktach sprzedaży znajdziecie, na okładce słynny art z GTA Vice City.
Przypomnijmy, Hubert jest również z CD Action.
Jestem tak, jestem redaktorem CD Action, zaczynałem Gramy na Maxa, jestem redaktorem CD Action i redaktorem Gramy na Maxa w chwili obecnej.
Ha, dwa w jednym.
I chciałem Was, drodzy słuchacze, zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na naszą imprezę, która, proszę bardzo, jest tutaj w magazynie, reklama, nosi nazwę CD Action Expo i to jest kolejna jej edycja. Odbędzie się ona w Łodzi 1 i 2 czerwca bieżącego roku w Atlas Arenie. Bilety są już do nabycia, nabyciecie je na przykład na naszej stronie internetowej. Ja w ogóle Zachęcam do zaobserwowania naszych social mediów, Facebook, Twitter, Instagram, magazyn CD Action. Tam dowiecie się tak naprawdę wszystkich informacji. Bilety są taniutkie, na mój gust oczywiście, bo to jest konwent i to taki z prawdziwego zdarzenia. Konwent, na którym nam zależy, żeby docierać zarówno do graczy, jak i do ich rodzin. No to ma być impreza otwarta dla wszystkich ludzi, którzy po prostu tam przyjdą. Dlatego cena jest niewygórowana. 30 zł. Tyle kosztuje wejściówka i to jest wejściówka na 2 dni imprezy. Także można śmiało przyjechać sobie na weekend. 1-2 czerwca, wiadomo, Dzień Dziecka. Więc no idealna okazja, żeby gdzieś tam sobie pochodzić po stanowiskach z grami, ze sprzętem, stref, które tam organizujemy, będzie mnóstwo. Tutaj sobie pozwolę zasięgnąć wiedzy bezpośrednio z reklamy, która się znajduje w retro. Przede wszystkim, to co jest najważniejsze, to będzie wioska Gothic na Atlas Arenie. I Mateusz Widut jako wielki fan tej serii już się bardzo cieszy. Część Atlas Areny będzie po prostu przydzielona i tam ekipa LARP Gothic, na chwilę obecną z tego co wiem to kilkadziesiąt osób, przyjedzie i będzie odgrywać wszyscy fani Gothica w Polsce, powiedział Mateusz Zdanowicz, ale Mateusz Zdanowicz jakby tutaj się myli, bo to jest nieprawda. Będzie można porozmawiać z postaciami znanymi z gry na żywo. Będą aktorzy, to znaczy larpowcy, którzy będą po prostu odgrywać poszczególne role. Będzie można poczuć się jak w Górniczej Dolinie, jakby zobaczyć tak naprawdę, z którym obozem chcielibyśmy się sprzymierzyć, ze starym obozem, nowym obozem, obozem na bagnach. I szukujemy naprawdę mnóstwo atrakcji na wioskę Gothic. Nie mogę powiedzieć jakich, natomiast mniej więcej znam już tego przebieg tego, co nam się będzie działo. I z pewnością warto przyjechać nawet dla tej jednej samej atrakcji, bo to jest pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju. Nie było żadnej wioski, żadnej strefy gothicowej na tak dużą skalę na żadnym innym konwencie czy wydarzeniu kulturalnym w Polsce. Więc robimy to naprawdę z rozmachem. Poza tym, strefa z grami retro, moim zdaniem to jest obowiązkowy element każdej szanującej się imprezy gamingowej. Zarówno stare konsole, stare komputery, jakby joysticki, pady, urządzenia sprzed kilkudziesięciu lat, to wszystko będzie na miejscu, będzie można podejść, zagrać. Oczywiście atrakcje są niepłatne względem tego, co jest w bilecie. Czyli płacicie po prostu raz za bilet i możecie korzystać ze wszystkiego, jak wam się podoba. Strefa familijna, którą organizuje nasza ekipa CD Action Family. Tam będą gry dedykowane do najmłodszych, ale też mowa o grach wideo, o planszówkach, będzie można też po prostu porozmawiać z redaktorami w taki normalny sposób, jak rodzic, który jest zainteresowany grami. To znaczy, no nie traktujemy nikogo po macoszemu, ani jakby uważamy, że nowe pokolenia rodziców doskonale wiedzą, czym są gry wideo i po prostu chcemy pokazać, w co można grać, co można dzieciom polecić, a co raczej omijać. Będzie tam ekipa osób oddelegowanych, które odpowie na wszystkie pytania. Będą turnieje e-sportowe, będzie turniej CSA 2, będzie turniej League of Legends. Będą z takich kwestii bardziej standardowych, festynowych, że się wyrażę. Będą tak zwane dmuchańce przed Atlas Areną, więc najmłodsi również będą się mogli bawić. W ogóle dzieci do 10 roku życia wjeżdżają za darmo.
Za free.
Za free, tak. Jak radio free, to ludzie wjeżdżają za free. Dodatkowo food trucki. Zapraszam bardzo serdecznie na stronę internetową expo.cz.
Najważniejsze. Kubercie, to jest najważniejsze. Czy ty będziesz?
Będę, oczywiście. Ja w ogóle mam wrażenie, że wszyscy będziemy, którzy jesteśmy w tym pomieszczeniu. Mam duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie się wydarzy. I chciałem jeszcze powiedzieć jedno na koniec tego, że ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam, żeby kupować bilety już teraz. Mamy też pakiety premium i VIP, gdzie są koszulki, magazyny, limitowane gadżety. Warto się w tym rozpoznać, bo tak naprawdę wcale nie są drogie, jak sobie podliczymy te elementy, które tam są, które oferujemy. A retro warto zakupić również dlatego, że znajdziecie tutaj tekst Izabeli, która jest z nami tutaj w studiu, o czym ja na przykład nie wiedziałem do momentu, aż...
Widzisz, jak dobrze się ukrywa?
Aż wziąłem...
Zdeniu, przypomnę ci, że już chyba 6 raz się odzywasz, a ciebie naprawdę nie słychać, bo nie masz mikrofonu.
Zadał pytanie, ile osób z redakcji było w CD Action. Zdeniu opublikował 3. CD Action, Izabela publikuje, czy publikujesz w CD Action też, czy tylko w retro póki co?
Tylko w retro, nie wiedziałam, że jest opcja też w głównym, ale jeżeli tu mamy takie dojścia, to coś można pomyśleć. Bo w retro faktycznie obecnie Kickmaster, znany z NES-a, a wcześniej recenzowałam Final Fantasy IX.
No widzicie, no to, to koniecznie trzeba nabyć. Mnie akurat w tym numerze paradoksalnie nie ma nigdzie poza stopką, ale będę w, jestem w kwartalniku CD Action i w tym numerze i w kolejnym, a tutaj pokażę jeszcze do kamery tekst Izabeli. Także widzimy się w Atlas Arenie 1 i 2 czerwca. Moim zdaniem obecność obowiązkowa i niektórzy powiedzą, że z Lublina daleko, a prawda jest taka, że Łódź jest bardzo w centrum Polski i można stamtąd dojechać względnie szybko z Warszawy, z Wrocławia, może trochę dłużej, ale też z Trójmiasta i z Lublina. To też jest, powiedzmy, dalsza wycieczka, ale jestem święcie przekonany, że jesteście w stanie
2,5 godziny
zebrać ekipę do samochodu, po prostu pojechać i dobrze się bawić razem z nami. Dużo jeszcze kwestii opowiemy, mnóstwo atrakcji będziemy publikować, informować na naszych social mediach, ale przede wszystkim strona expo.cdaction.pl.
Przypomnij datę.
1-2 czerwca 2024 roku, Łódź, Atlas Arena.
Tak więc zróbcie sobie prezent na Dzień Dziecka i
będziesz.
Spotkajcie się
musisz
z Hubertem.
Musisz być, prawda? Będziesz.
No mam nadzieję.
Będę miał koszulkę CD Action, to będę sobie, dopiszę sobie, nie, no to kleję sobie napis Gramy na Maxa, nie może być inaczej, no jakby...
Mieliśmy takie koszulki Gramy na Maxa, to wytniemy tą część i zrobimy naszywkę, taką giga naszywkę na tą koszulkę, jak to rozwiążemy. Dzisiaj miała być też recenzja Open Roads, ale pozwolę sobie przełożyć na przyszły tydzień, bo to nie jest jakiś mega gorący hit ostatnich dni, żebyśmy nie wyczekali. I to od razu, nie wiem czy porównamy, ale na pewno w przyszłym tygodniu również recenzja Indiki, czyli ciekawej, niezależnej gry rosyjskiego studia.
A także Stellar Blade.
A także
już Blade. Mamy, który ogrywamy z Marcinem Górniakiem, to znaczy ja jeszcze nie zacząłem, a Marcin chyba zaczyna. Dlatego nie wyrobiliśmy się na dzisiaj.
Ale ten pan, który też nas realizuje, już w ogóle skończył. Powiedział 20 godzin, tyle. Super widoki.
Mateusz Zdanowicz znany jest z tego, że po prostu jak wychodzi gra, to jak ona ma premierę, to on już ją przeszedł. I to jest super, on jest po prostu bardzo szybki i sprawny i tak. Jest człowiekiem, który u nas może zrecenzować absolutnie
nagrodę
wszystko.
Za tydzień powie więcej na audycji niż dziś.
Może powiedzieć zdecydowanie więcej, na przykład, szczególnie, że na przykład będzie taka sytuacja, że Marcin powie, ja zagrałem 5 godzin, ja zagrałem 7, a Mateusz zagrał 35, bo przeszedł go dwukrotnie.
No i co? I dobrze. I to był kolejny odcinek Gramy na Maxa 851. Był z wami na pewno Paweł Stachyra, który siedzi teraz za studiem, realizował nas Mateusz Zdanowicz, a także w studiu byli
Izabela Durma
i Hubert Pomyka.
A także Mateusz F, pseudonim Hidut, raczej na odwrót.
Tak jest. Byłem ja. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Hej.
Królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.